radiowa z dnia 18 maja 85 roku.
Słowa ludzkie są tak mało dostosowane do ujęcia nawet najzwyklejszych rzeczywistości. Kto opisze dostatecznie choćby kłos żyta, chylający się z źdźbła, zwykle teraz, na święto Zofię? Kto potrafi wyrazić piękno krzeńca rozkwitłego na łące wczesną wiosną? Tym bardziej jest to takie trudne, gdy mam wypowiedzieć jakąś rzeczywistość jeszcze wspanialszą, na przykład miłość matki. Wszystko, co o tej miłości powiemy, jest prawie nijakie, kiedy porównamy nasz opis z matczynym uśmiechem, z troskliwością, gdy karmi swe dziecko, z jej czuwaniem, gdy ono choćby cichutko w nocy zapłacze. A cóż dopiero, kiedy mamy mówić o tajemnicach Bożych, dzisiaj o realizacji przymierza z nami Boga przez trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej? Ojciec Gardei Dominikanin w swojej pięknej książce Duch Święty w życiu chrześcijańskim tak o tej realizacji przymierza skrótowo pisze. W stworzeniu wszystko jest wspólne Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg Ojciec chciał, by dla dzieła zbawienia Syn przyjął ciało i cierpiał za nas. Obaj chcieli, by Duch Święty dalej prowadził dzieło zbawienia przez uświęcenie dusz naszych. On po mistrzowsku prowadzi nas w drogę, dając nam energię cnót sprawności i aktualizując je w naszym postępowaniu. Ponowna interwencja Ducha Świętego w nasze życie jest zapewniona przez to, co nazwamy darami Ducha Świętego. Duch Święty natchnieniami odpowiadającymi tym darom pobudza nas do realizacji przymierza. Naszą rzeczą jest przyzwolenie na jego w nas działanie. Drodzy bracia, drogie siostry, chrześcijanie zawsze wiedzieli i wiedzą, że Jezus Chrystus daje im jeszcze innego niż On sam, orędownika, pocieszyciela. Jezus Chrystus chce ich napełnić Duchem Świętym. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Pierwszą świątynią jest każdy z wiernych, odkąd w nim mieszka Duch Święty. Drugą świątynią cały Kościół. Jeszcze kilkanaście lat temu jeden ze znakomitych teologów pisał ze smutkiem, że w teologii Ducha Świętego wiara zachodniego Kościoła od długich już lat pozostaje jakby bezpłodna. Dogmat o trzeciej osobie w Bogu, która jest istotowo równa z Ojcem i Synem, należy w zakresie pobożności do katalogu tych twierdzeń, w jakie się wierzy, ale jakich się nie przeżywa, które są uważane za prawdziwe, ale których nie daje się przemyślenia. Ten smutny okres już się skończył, ale może ktoś z wiernych jest zapóźniony w obserwacji tego, co przeżywa Kościół i wciąż jeszcze mało wie o przemianie, jak w tym zakresie nastąpiła. Mamy dzisiaj przecież ruchy odnowy w Duchu Świętym, jak również, co jest nie mniej ważne, podstawowe ujęcia teologii Ducha Świętego, wszczepione dogłębnie w Pismo Święte i w odpowiedzi Soboru Watykańskiego II. Polska teologia ostatnich lat za przewodnią myślą świętego Pawła przedstawia nawet etapy przemiany przez Ducha Świętego każdego i każdej z nas. Najpierw już samo głoszenie nam dobrej nowiny jest nazwane przez Pawła posługą Ducha, który wskazuje uczniom drogę do doświadczalnego przeżycia prawdy objawienia. Najprostszy akt wiary, w którym wypowiadamy Panem jest Jezus, jest możliwy tylko dzięki łasce Ducha Świętego. Chrześcijanin modli się w Duchu Świętym, mając udział w wołaniu Chrystusa: Abba, Ojcze. Duch Święty daje pełnię naszej modlitwie. On określa naszą tożsamość i wprowadza w nasze dążenia porządek Bożej kierunkowości. Duch Święty wskazuje drogę wspólnocie do całej prawdy. On rozdziela wszystkich przez uprzedzenie sądu, który zaczął już Jezus, według zróżnicowanych postaw za Chrystusem czy przeciw Chrystusowi. Miłość Boża rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany, uzdalnia nas do wyrażania w naszym życiu stylu ośmiu błogosławieństw. Duch Święty jednoczy nas w wierze i w miłości ze wspólnotą. O tym mówi pozdrowienie we wstępie do mszy świętej, które jest powtórzeniem, jak wiemy, zakończenia drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, w jakim apostoł pisze: łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności, czyli wspólnoty, współuczestnictwa w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Duch Święty nas jednoczy w Kościele tak dogłębnie, że jak wspomnieliśmy, jesteśmy Bożą świątynią. On nie przynosi nam nowej prawdy, ale prowadzi do poznania całej prawdy Jezusowej. Nie uczy jakiegoś innego niż ewangeliczny stylu myślenia i postępowania, lecz daje nam wszystkie możliwości urzeczywistniania tego, czego nauczył nas Jezus Chrystus. Z racji odnowy charyzmatycznej naszych czasów mógłby ktoś odnieść nieuzasadnione wrażenie, że istnieją jakby dwa kościoły: kościół hierarchiczny i kościół charyzmatyczny. Nie ma jednak dwóch kościołów w hierarchii. W całym mistycznym ciele Chrystusa działa Duch Święty. Zadaniem bowiem Ducha Świętego nie jest zajęcie miejsca po Chrystusie, wejścia w Jego rolę w innym kształcie. On jest autorem Biblii, lecz autentyczne jej tłumaczenie zostało zwierzone przez Niego Piotrowi i apostołom. On chociaż działa w nas indywidualnie przez wlane cnoty, przez dary i natchnienia, wyznacza w Kościele drogę, poza którą to bezdroża, i wskazuje właściwe ukierunkowanie rozwoju Państwa Bożego. Co pragniemy dzisiaj we Słowo Boże osiągnąć? Najpierw winniśmy najmilsi umocnić się w naszej wierze w Trójcę Przenajświętszą, szukając dla tej wiary wyrazu dawnych czasów i obecnych. Modlitwy liturgiczne pierwszych wieków chrześcijaństwa kończyły się pięknie słowami: chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Tajemnica prawdy, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, objawiona nam w całej jasności przez Syna Bożego, była dawniej i jest dzisiaj fundamentalną prawdą dogmatyczną, której wyznawanie jednoczy nas z Panem Bogiem. On stwarza, otupia, uświęca. Nasz dzisiejszy znak krzyża to sam nam przypomina. Po drugie, winniśmy pamiętać, że żyjemy w epoce Ducha Świętego. On napełnia wiernych łaską, żeśmy byli przybranymi synami i córkami Bożymi. Jego mocą w Kościele odpuszcza się nam grzechy. On nam, jak wspomnieliśmy, udziela sprawności, które otwartymi sercami mam przyjąć i z nimi współdziałać, aby życie nasze było realizacją również z naszej strony przymierza Boga z nami. Duch Święty udziela nam swoich darów, abyśmy łatwo, z radością mogli to urzeczywistniać, czyli żyć pobożnie i być jak piątymi żywymi Ewangeliami. Nie zapominajmy tylko, że przy pierwszym uroczystym przyjściu Ducha Świętego była obecna Matka Boża. I przy wszystkich dalszych, dzisiejszych przyjściach Ducha Świętego, indywidualnych i grupowych, i całego Kościoła, niech ona nam towarzyszy, o co do niej często winniśmy się modlić, aby Duch Święty zapalił w nas ogień swojej miłości, abyśmy wszyscy stawali się paliwem na ten boski ogień, którego Jezus przyszedł poszukiwać. Amen.